Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, Anna Stańczak, zapraszam na gościa dnia. A w studiu Jolanta Górecka, zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj porozmawiamy o odporności, o profilaktyce przeciwwirusowej i w tym roku wyjątkowo dużo się mówi o tej dużej ilości zachorowań na grypę, chociaż wciąż aktualne są zakażenia COVID-em.
Cały czas. Tak.
Stara maksyma mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć. A czy w przypadku chorób wirusowych, którymi niewątpliwie są oba schorzenia, teza ma również zastosowanie?
Nawet, bym powiedziała, dużo większe nawet ma znaczenie, a to z tego tytułu, że zarówno wirus COVID-19, jak i grypy, samo zachorowanie może mieć różny przebieg, oczywiście od lekkiego poprzez bardzo ciężki przebieg, ale proszę pamiętać, że akurat te dwie infekcje są obarczone bardzo dużym ryzykiem różnego rodzaju powikłań. I z tego tytułu choćby warto zapobiegać, tak, żeby właśnie nie dochodziło do tych ciężkich powikłań. No, tak jak w przypadku grypy, to są powikłania bardzo często związane choćby z samym mięśniem sercowym. A wiemy, jak to jest bardzo ważny organ dla naszego prawidłowego funkcjonowania. Dlatego tak, zapobiegajmy.
I jak zapobiegać?
Najlepszą formą to jest oczywiście zapobieganie takie, bym powiedziała, mocno czynne, czyli poprzez szczepienia ochronne. Mamy dzisiaj szczepienia, taką możliwość wykonania i zaszczepienia się, czy to na COVID, czy to na grypę. No, u dzieci dodatkowo jeszcze mamy RSV, ale tutaj też może być to poprzez szczepienie się ta ochrona. Nie ma lepszego środka, jeżeli chodzi o wirusy, jak szczepionki. Proszę pamiętać, że my dziś nie mamy tak aktywnych leków do leczenia chorób wirusowych, jak mamy do leczenia chorób bakteryjnych. Na choroby bakteryjne mamy całą gamę antybiotyków, tak? I możemy to w ten sposób walczyć. W przypadku wirusów my możemy jedynie wspomagać, wspierać, ale takich leków celowanych, jak w przypadku antybiotyk, bakteria, my na wirusy nie mamy. Stąd nasze działania bardzo mocno skupiają się na budowaniu odporności poprzez cały system szczepień ochronnych. To, czy szczepienia działają, bo tu się też często, przepraszam, że tak wchodzę, tak, spotykam, to ja zawsze proszę o takie wejście troszeczkę w historię, bo takim klasycznym przykładem, jak poradziliśmy sobie z ciężką chorobą wirusową, jaką była ospa prawdziwa, inaczej nazywana czarną ospą, ona odnotowywała momentami w szczycie epidemii różnych, bo to była choroba, która towarzyszyła nam od bardzo, bardzo dawna, nawet sięgała 80% śmiertelności, więc bardzo wysoki odsetek. I proszę bardzo, dziś świat jest wolny od ospy prawdziwej, przecież nie odnotowujemy żadnych nowych zachorowań, ale cały system szczepień na całej kuli ziemskiej, bo to było bardzo mocno zmasowane działanie, pozwoliło na to, że dziś świat jest wolny od tak agresywnej choroby wirusowej. Kolejny przykład historyczny. Choroba Heinego-Medina, inaczej zwana polio, tak? Czyli radzimy sobie świetnie z wieloma chorobami wirusowymi, ale poprzez system szczepień. Także tak, namawiam do szczepień.
Jeszcze o szczepieniach na pewno jeszcze porozmawiamy, dojdziemy do tych szczepień. Chciałabym tutaj zapytać właśnie, żeby pani nam rozgraniczyła te wirusowe i bakteryjne. Które to są które i na które co działa?
To chodzi o bardziej budowę taką mikrobiologiczną, tak? I my ten podział mamy. Mamy wśród naszych drobnoustrojów, wyróżniamy grzyby, bakterie, wirusy, tak? To jeszcze dalej możemy dzielić. Ale to wynika jakby z budowy morfologicznej, z rozmnażania się i tak dalej. To tutaj już myślę, że mikrobiolog mógłby piękny wykład nam zrobić, choć uczymy się o tym już na biologii, tak? Bo takie elementy się pojawiają w trakcie edukacji naszej szkolnej. Fakt jest jeden, że to są dwa różne światy, bakterie czy wirusy, czy nawet grzyby, to kolejny świat, tak? One się rządzą innymi prawami i stąd jakby nasze działania bardzo często są odmienne przy infekcji, która daje bardzo podobne objawy, ale my widzimy infekcja bakteryjna czy infekcja wirusowa. Tak? Bo gardło będzie nas bolało przy anginie, ale bardzo często gardło może nas boleć właśnie przy infekcji grypowej. tak, mamy zaczerwienione. W związku z powyższym, a są to dwa różne drobnoustroje, bo w jednym to będzie właśnie bakteria, drugim będzie wirus i stąd nasze działania od razu będą też zróżnicowane. Mówię tutaj o działaniach terapeutycznych, tak? Mhm. Tu już podejmie lekarz decyzję, czy antybiotyk, czy nie i tak dalej, i tak dalej. Dobrze wiemy, że w tej początkowej fazie infekcji wirusowej podawanie antybiotyku nie ma sensu. Tak, bo on nie zadziała. Mhm. Ale trzeba pamiętać, że bardzo często infekcja wirusowa, bo spada nam odporność, my nie jesteśmy sterylni od środka, jako organizm człowieka, więc mamy w sobie różne drobnoustroje inne, z niektórymi żyjemy w symbiozie i są nam konieczne wręcz do życia, ale bardzo często właśnie te infekcje wirusowe, bo spada nam odporność, mogą dołączyć się infekcje bakteryjne. I wówczas włączenie antybiotyku, tak, lekarz może podjąć taką decyzję, tak, o, teraz włączamy antybiotyk.
Mhm, czyli tak naprawdę jak na początku sam jak zachorujemy, to nie ma sensu brać antybiotyku.
Nie.
Tylko czekać, aż to się rozwinie.
Znaczy czekać, podejmujemy inne działania, bo oczywiście, że możemy brać leki, które nas będą działały objawowo. Boli nas gardło, możemy mieć i mamy cały system przecież leków, tabletek, które są do ssania i które uśnieżają ból, zmniejszają jakby zaczerwienienie. Pojawiający się kaszel. Mamy całą gamę syropów dostępnych i oczywiście na ten czas możemy wziąć, czy syrop na kaszel suchy, mokry, czy mieszany, to już nie ma znaczenia. Także podejmujemy działania terapeutyczne, ale w przypadku chorób infekcyjnych, wirusowych na pierwszym etapie bardziej działamy objawowo, czy leczymy objawy, bo tu jakby samą przyczynę, no nie mamy takiego leku, który by leczyła samą przyczynę. Mhm. Bo proszę pamiętać, że antybiotyk na bakterie to jest leczenie nie objawowe, a przyczynowe. Mhm. No to są takie zagadnienia, tak?
Tak.
Ale to jest takie dość istotne właśnie w prawidłowym leczeniu pacjentów.
Mhm. No to co pani teraz myśli może o tych suplementach, którymi jesteśmy zalewani po prostu zewsząd reklamami na witamina C, witamina D, tutaj weź magnez, tu weź to. Jak nie zwariować przy tym?
Można zwariować. Ja powiem jeszcze jedną rzecz, taką może mocno niepopularną. Ja osobiście jestem przeciwnikiem suplementacji na wszystko i wszystkim. Bo nawet to, że żyjemy w takim klimacie, nie innym i ta sugestia, zwłaszcza z reklam wynikająca.
Tak, i naprawdę, jeżeli włączymy telewizor, to większość, ja kiedyś liczyłam, to 90% reklam to były leki i suplementy diety.
Ja powiem tak, to nie dziwi nic, bo proszę pamiętać, że w ubiegłym roku, a jak czytałam dane, to właśnie rynek suplementacji w Polsce sięgnął wartości 6 miliardów złotych.
Czyli łykamy jak cukierki.
Dokładnie. My bardzo dużo zostawiamy właśnie własnych złotówek, tak, na suplementacji, która niejednokrotnie naprawdę nam nic nie wnosi. Bo to, co powiedziałam, my żyjemy w takim klimacie, nie innym i teoretycznie z każdej reklamy się dowiaduję, że ja już mam taki potężny niedobór witaminy D3, że już, nie wiem, osteoporoza u mnie powinna kwitnąć wręcz. A proszę pamiętać, że jeżeli zacznę brać suplementację witaminy D3, to najpierw zbadajmy sobie jej poziom. I to mówię przez pryzmat własnego doświadczenia, gdzie właśnie taka sugestia koleżanki, że ona ma niedobory po badaniu, zrobiłam ja również i okazało się, że ja mam bardzo dobry poziom witaminy D3. Więc wyrzucenie, kupienie witaminy D3 w aptece i jej łykanie nic by nie wniosło, tylko ubytek w moim portfelu. Witamina C. Na przykład, proszę pamiętać, że witamina C jest obecna w wielu owocach, w wielu warzywach i tylko dodanie jednej pomarańczki lub jednego jabłka, tak? To, bo to nie trzeba od razu kilogramów, bo to nie w tym i systematyczne i nie będzie nam potrzeba na profilaktyce, tak? Witamina C.
Mhm. Także witaminą C jesteśmy naprawdę zalewani, że to w ogóle już
łykamy. No ja to bardzo często, kiedy idą reklamy w moim telewizorze, to ja się wręcz czuję bardzo ciężko chora. Ale tak nie jest. Uważam, suplementy są potrzebne, na pewno, i to będę, ale w przypadku stwierdzonych niedoborów.
Czyli nie idziemy do apteki po prostu i nie bierzemy garść suplementów i nie łykamy ich jak cukierki, tylko najpierw idziemy na badanie i badamy sobie, czy mamy faktycznie tego niedobór, bo przedawkowanie będzie gorsze.
To na pewno, ale to też proszę zawsze pamiętać też o innej jeszcze kwestii. Ja mam zajęcia w Szkole Promocji Zdrowia w liceum i to jest mój konik taki i moje dzieci wiedzą, bo dzieci, młodzież i na zadane pytanie, co to są witaminy w tabletce, to młodzież chórem odpowie czysta chemia. Proszę pamiętać, że wszystkie te witaminy, one są produkowane, one mają swoją budowę chemiczną. Także my nie jemy witaminy C z jabłka czy z pomarańczy. To nie jest tak, że to instytut wyciąga i tą witaminę C z tej pomarańczki i do tabletki. Nie, 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 nie. Dlatego pamiętajmy, że lepiej w takiej sytuacji mimo wszystko bazować na naturze niż na takiej chemii, tak?
Czyli lepiej wprowadzić urozmaiconą dietę.
Tak, i to nie musi być od razu, bo ja wiem, że to też z tymi, ja nie jestem dietetykiem, ale dobrze wiemy i myślę, że to, że jednak mimo wszystko takie podstawowe zasady i spełnienie tych podstawowych zasad, tak, czyli owoc, warzywo, tak, żeby dostarczyć białko jako materiał budulcowy, tak, i tak dalej. To są podstawy, które dzieci uczą się od szkoły podstawowej i nie wiem, dlaczego zapominamy
już
o tym. Jakoś tak w pewnym wieku gdzieś to nam umyka.
Tak, zaniedbujemy to bardzo i faktycznie chyba sobie chcemy tymi suplementami.
Czytałam w ubiegłym dwa tygodnie temu taki właśnie artykuł, że Polacy kupują suplementy po to tylko, żeby mieć czyste sumienie.
Czyste sumienie.
Że coś robię dla zdrowia, a lepiej dla zdrowia iść na spacer, nie wiem, na kije, ktoś, kto nie może biegać, to może chodzić, czyli jakieś tam delikatne sporty, ja broń Boże nie mówię tutaj o wyczynowych sportach, tak? Właśnie ta urozmaicona dieta i myślę, że z większością chorób świetnie sobie poradzimy, a proszę pamiętać, ja wiem, że dzisiaj rozmawiamy o wirusach, ale nawet ten spacer, urozmaicona dieta, to również nasze inne choroby, jak choćby nadciśnienie tętnicze, tak? Podwyższony cholesterol, to też nam pięknie ureguluje.
5000 kroków dla serca.
Dokładnie, dlatego tutaj proszę pamiętać, że to nie jest tylko wirus. Mhm. To jest wiele, szereg innych jakby ważnych elementów dla naszego zdrowia, też tym wyeliminujemy.
Mhm. Chciałabym jeszcze dopytać konkretnie o tą właśnie witaminę D. Mam wrażenie, że to jest w ogóle kwestia sporna, bo wchodzę na różne forum, gdzie ludzie tam po prostu przerzucają się różnymi argumentami za i przeciw.
Tak. To znaczy, ja powiem tak, ja wiem, że w początkowej fazie, kiedy nastał COVID, w Hiszpanii prowadzone były właśnie badania naukowe, były dwie próby, czyli dwie grupy pacjentów z COVID-em i jednym podawano witaminę D, drugim nie. I tam początkowe fazy tych wyników były bardziej korzystne dla tej grupy, która brała witaminę D. Wiem, że takie badania też rozpoczął u nas w Polsce Wrocław, tam od profesora Simona, ta jego, że tak powiem, ekipa naukowców, ale powiem wprost, nie doczekałam się końcowych wyników ani jednego, ani drugiego badania. I ja jednak mimo wszystko będę twierdzić i będę na tym etapie, że jeżeli mamy prawidłowy poziom, to taka suplementacja dodatkowa witaminy D3 naprawdę nam nie spowoduje, że my sobie zmagazynujemy i nam się przyda to w czasie infekcji, bo to tak nie działa. Dlatego jeżeli mamy prawidłowy poziom, to bym się nie przejmowała suplementacją witaminy D. Jak mamy niedobory, i też w zależności jaki niedobór, czy delikatny, no to wtedy faktycznie ta witamina D3 w tej dawce 2000-4000 jednostek, ale pamiętajmy, że też mamy pacjentów, którzy mają znaczniejsze niedobory, no to już wtedy na zlecenie lekarza są i witamina D w dawce powiedzmy tam 20000, tak? Mhm. Także to są różne, ale to już musi być podjęte na etapie pełnej diagnostyki i jakby korekty z lekarzem.
Takie badanie tak naprawdę każdy może wykonać.
No i ja wykonałam bezproblemowo.
Czyli idziemy, po prostu badamy krew.
Tak.
Od razu zrobimy sobie morfologię ogólną, żeby wiedzieć więcej.
A też ważny jest poziom żelaza i morfologia, prawda, dla odporności, bo tam mamy leukocyty. także, które mają ogromny wpływ na budowanie naszego układu odpornościowego, także jak najbardziej oczywiście.
Dobrze, to przejdźmy teraz do tych właśnie szczepień, o których pani zaczęła. Jaką mają skuteczność właśnie w tej walce z wirusami? I czy teraz nie jest za późno, żeby je przyjąć, szczepienia, skoro ta grypa tak szaleje?
Grypa szaleje, ale jeżeli, no nawet nasze ministerstwo mówi, że przed nami cały czas szczyt.
Cały czas jeszcze przed nami?
Tak.
To nie był, to nie był teraz?
Nie, że ten szczyt, to znaczy ostatnio pan minister mówił, że szczyt ma przypaść na luty, więc mamy jeszcze co najmniej 2 tygodnie do lutego, a tyle potrzeba na zbudowanie odporności poszczepiennej, więc jak najbardziej uważam, że jeszcze jest czas dla osób, które nie wykonały tego szczepienia na grypę, wykonać to szczepienie. Jeszcze da to efekt. Zbudowanie tej odporności. Szczepienia na grypę, no tym się różnią troszeczkę może, że to jest, mamy szczepionki sezonowe, czyli ona jest na dany sezon, czyli jakby jak najbardziej aktualna do danego szczepu wirusa, który akurat w tym roku nam tutaj powoduje te wszystkie infekcje. Także tak jak najbardziej. COVID jest nieustającym procesem szczepień. Są to szczepionki też modyfikowane, ale jak najbardziej, ostatnio nawet czytałam, ale to zalecenia jakby Rady Amerykańskiej, że oni twierdzą, że nawet już można powielać kolejne dawki przypominające po 3 miesiącach od ostatniego szczepienia. Więc jak najbardziej można przypomnieć, zwłaszcza, że to jest wirus, który też się co chwila mutuje, tak? To nie jest tak, że to jest ten wirus, który jest obecnie, jest dokładnie taki sam jak ten, który nam rozpoczął pandemię, bo on już się nam tutaj przeobraził 3-krotnie więcej. Zmutował się kilkakrotnie.
No tak, tak jak grypa mutuje, tak samo tak tutaj samo będzie mutowała.
Dokładnie. Także to jest jedyne naprawdę takie narzędzie, które w sposób, bym powiedziała, bardzo skuteczny, chronią nas i teraz uwaga, nie przed zachorowaniem, bo nam bardzo często się kojarzy, że zaszczepiłem się i zachorowałem, tak? To akurat grypa, jak i COVID, to są szczepienia, które chronią nas przed ciężkim przebiegiem i co najważniejsze, ich zadaniem jest chronić nas przed ciężkimi powikłaniami.
Ach, tutaj jeszcze chodzi o powikłania,
tak,
które
tak,
po COVID-zie były straszne.
Ja nie
straszne.
Ukrywam, że ja spotkałam się w swojej karierze zawodowej z 2 pacjentami. Jedna to była dziewczynka 9-letnia, która była hospitalizowana z powodu pogrypowego zapalenia mózgu. Drugą kobietą, która no, była moją koleżanką z piaskownicy, czyli z takich bardzo dziecięcych lat, ale niestety jako dorosłą kobietę grypa zabrała poprzez powikłania zapalenia mięśnia sercowego. Dlatego i to szczepienia mają chronić nas przed tymi ciężkimi właśnie powikłaniami.
A jak wygląda organizacja tych szczepień w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym?
Na dzień dzisiejszy funkcjonuje punkt szczepień u nas w ramach poradni POZ na Winiarach. I tam można dzwonić, można się zapisywać, umawiać. W przypadku COVID-a to oczywiście dalej to szczepienie jest jakby refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i my dostarczane do nas. W przypadku grypy, no to są odpowiednie grupy, które mają tą refundację w 100%, z jakimś tam procentem, w tej chwili nie pamiętam, więc nie chcę tutaj, no ale nie ma problemu, żeby też na zasadzie wykonania telefonu i poproszenia o e-receptę na szczepionkę na grypę, to też skraca bardzo mocno czas, nie trzeba jechać osobiście po receptę, iść do apteki, tak? Tylko
no tak,
recepta, wykupić, pojechać, umówić się, zaszczepić. Dla chcącego nic trudnego. No, zwłaszcza, że tych szczepień na grypę wykonaliśmy no sporo, bo ja nie ukrywam, że przecież nasze miasto to już od ładnych kilku lat co rok funduje szczepienia przeciwko grypie naszym seniorom.
Seniorom, tak. Tak. A jak wygląda sytuacja w ogóle na oddziałach szpitalnych? Czy dużo w tej chwili się odnotowuje zachorowań?
W tej chwili się troszeczkę nam uspokoiło, tak? Mamy 11 pacjentów z COVID-em. Ile wszystkich pacjentów z grypą nie wiem, ale wiem, że dzieci jest 4 i 2 dzieci z RFL-em, tak? Także nie ma tych infekcji taką skalę, ale tak już na marginesie, bo o COVID-zie dużo słyszeliśmy, kiedy była największe te fale, ale tutaj chcę też zwrócić uwagę, dlaczego ta grypa jest taka, bo to nawet nie chodzi o ilość zakażeń na grypę, tylko ta grypa wyjątkowo w tym roku, ja myślę, że to przez to, że te dwa lata tej grypy prawie nie było, tak? Ona jest, charakteryzuje się w tym roku bardzo ciężkim przebiegiem. I pierwszy raz w historii mojej kariery zawodowej, ja naprawdę mam ją już dość długą i dość, bym powiedziała, w szpitalu, więc dość bogatą, to pierwszy raz w ubiegłym tygodniu jednoczasowo w wojewódzkim szpitalu w Płocku było 3 pacjentów na respiratorze i wszyscy 3 z grypą.
O Boże.
Dlatego pokazuje, że to nie chodzi o samą fakt ilości zachorowań na grypę, tylko chodzi o to, że ta grypa jest wyjątkowa o ciężkim przebiegu.
No tak, mamy
i dlatego się chronimy.
Mamy bardzo dużo zachorowań, mamy trudności, aby dostać się do lekarza, ponieważ wszystkie przychodnie pękają w szwach tutaj, tak. Jeżeli mówię o kolejkach, o chorych. Czy właśnie teraz na przykład taka izolacja nie powinna była mieć miejsca,
skoro to znaczy, mamy taki szczyt? Ja powiem tak, nie kiedyś no, studia skończyłam naprawdę bardzo dawno temu, ale ta wiedza się nie zdeaktualizowała, ale mój profesor, który prowadził z nami zajęcia, wykłady, on tłumaczył, że wszelkie infekcje wirusowe nie lubią zimna. O co tu chodzi? To chodzi o to, że jeżeli przechodzimy, zwłaszcza w tych pierwszych dniach, infekcje wirusowe, zostańmy w domu. Zwyczajnie w świecie. I to nie chodzi o to, że nie będę zakażał innych, tylko bądźmy egoistami, tak, w tych dniach i się rozpieszczajmy sami. Zostańmy w domu, w ciepełku. To jest zalecenie, które, no mówię, pojawiło się u mnie ponad 30 lat temu, ale ono jest dalej aktualne. Wirus nie lubi zimna, nie lubi zmian temperatury, czyli to nasze wychodzenie z domu, tak, tylko do pracy, z powrotem, to przemęczenie, to tylko jeszcze bardziej osłabia nam odporność. Zostańmy w domu w ciepełku.
Wygrzejmy się. Tak,
dokładnie.
I zadbajmy o siebie, bo niedoleczone choroby, jakie mogą mieć skutki?
Różne, ale powikłania mogą być, naprawdę to jest bardzo szeroka gama powikłań, tak? To nie można nawet powiedzieć o jednym powikłaniu jakimś tam, ale dobrze wiem, że powikłań no, mogą się pokazać nawet po roku czasu od przechorowania grypy, bo takie przypadki też mam, że człowiek się czuje osłabiony, okazuje się, że ma płyn w osierdziu. Na przykład, tak? Także zadbajmy o siebie.
Zadbajmy
naprawdę,
i doleczmy.
W tych infekcjach zadbajmy o siebie.
Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem była Jolanta Górecka, zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.